Cześć! Słuchacie Paterhietów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie gdzieś pod spodem, prawdopodobnie pod spodem lub na patoarchitekci.io albo w opisie. Dobra, Szymonie, startujemy. Jakie linki na dzisiaj?
Dzisiaj trochę dramatów się działo, czy no dzisiaj, ostatni czas się trochę dramatów działo. Takie małe przypomnienie, co się działo z XZ, a mówicie backdoorem, exploitem, jakkolwiek by to nazwać tak naprawdę. To, co się działo. 2021, T75 tworzy konto na GitHubie. Taki timeline sobie powiemy. Kwiecień 2022 wysyła propozycję patcha na listę mailingową. Potem jest Jigar Kumar, zaczyna naciskać na Leslie Collina, żeby dodać nowego kontrybutora do XZ. 2023, 7 styczeń, Gia T75 merdżuje pierwszego komita do XZ. Marzec, główny e-mail kontaktowy dla XZ zmienia się na właśnie na e-mail Gia T75. Czerwiec, Hans Jensen przygotowuje komita, który będzie podstawą do podatności tak naprawdę. 2024, zmienia się URL do strony projektu na stronę GitHubową. Wcześniej był utrzymywany przez serwer hostingowy chyba w Finlandii jakoś tak. Potem wchodzą kolejne zmiany do backdoora, a 4 marca de facto Anders Freund publikuje swoje odkrycie, że podczas mikro benchmarków zauważył, że jest podatność. Podatność jest o tyle ważna, że biblioteka już weszła, między innymi do Debiana, no i umożliwia otwarcie sesji zdalnej SSH, czyli no, wystawienie się dupą do świata, jak tak, którzy mawiają tak naprawdę. Czyli sytuacja jest poważna, nazwijmy to delikatnie.
Ja widzę z tym dwa problemy, Szymon, bo jeden to, co powiedziałeś, ktoś pięknie skompromitował open source.
Znaczy tak, ja w kontekście tego widziałem taki komentarz, który przewijał się no, z 10 lat temu, 15, jak open source wchodził, że cytuję, open source jest bezpieczniejszy, bo więcej ludzi na niego patrzy. I ja powiem, kiedy ostatnio przeglądaliście kod waszych bibliotek? Kiedy wiecie, kto to w ogóle utrzymuje? To jest tak absurdalna bzdura i nieaktualne stwierdzenie, że to nie ma żadnego sensu. I to nam pokazuje absolutnie idealnie, bo to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy mieliśmy takie właśnie ataki, bo to jest atak.
Raczej ten jest piękny, rozłożony na tyle lat. Bo on jest, zobacz, jak jest precyzyjnie zrobiony.
Tak, znaczy w ogóle i to pokazuje po prostu, jaka jest dokładność tego typu i pokazuje, ile takich rzeczy jeszcze gdzieś siedzi, które nie zostało wykrytych.
I wiesz co, i teraz jest, dla mnie jest druga ciekawa rzecz. Zobacz, ile projektów ciągnie po prostu tarbale bez sprawdzania, zamiast skompilować paczkę u siebie.
Ale nawet skompilowanie też by się nie dało.
To jest, nie, bo ja wiem, tylko zobacz, że w ogóle, wiesz, całość, chyba Red Haty tylko z Jorak Linuxy ze swoją opieszałością w używaniu były niepodatne.
W ogóle sytuacja jest trochę przerąbana generalnie, bo tak naprawdę takich mikrobibliotek jest od groma i one mają strasznie szeroki zakres użycia. XZ pokazało to, Log4j pokazało, jaka małe biblioteki, na które z reguły ludzie nie patrzą, jaką mają niesamowitą podatność właśnie do otwarcia po prostu systemów całkowicie na świat. Żeby nie być całkowitą marudą, bo marudzimy dużo odnośnie tego, że open source trochę nie może znaleźć swojego miejsca. Dla mnie to nie oznacza to, że powinniśmy wrócić do paczek utrzymanych przez korporacje, bo to też nie jest wyjście. Ale ewidentnie, nie wiem czy pamiętasz, była też publikacja w zeszłym roku cała rządu amerykańskiego odnośnie właśnie podatności, określenia użycia i zrobienia czegoś z open source'em, bo faktycznie no biznes i nie korzysta. Więc wydaje mi się, że to jest jedno z rozwiązań, ale dramat, o którym też ty będziesz mówił, tak naprawdę, w ogóle dramaty wokoło finansowania open source'u.
Tak.
No z całym szacunkiem, ale hipsterzy dorośli po prostu mają dzieci i rodziny, albo po prostu mają inne zajęcia. Są ludzie, którzy utrzymują niektóre projekty, na których opierają się miliardowe korporacje przez dziesiątki lat.
Raczej świetny jest ten stary mem z XKCD, który jest też już przeróbką, jest tak, Old Modern Digital Infrastructure, jest po prostu taka cała wieża z różnych paczek i pod spodem a project some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003. I tak to wygląda, jak popatrzymy niekiedy na zależności.
Nabijamy się z Node'a, bo tam to bardzo widać, ale na Unixach, Linuxach nie jest wcale dużo inaczej. Ta idea małych tuli powoduje to, że po prostu jest tego dużo i to jest na tyle dużo, że będzie ciężko to sprawdzić. Fajnymi rzeczami są właśnie CNCF, Linux Foundation, że to wchodzi w jakąś opiekę, nadawana jest temu jakaś struktura i to będzie konieczne.
Tylko wiesz, też trzeba pamiętać, że oni korzystają z innego, inaczej. Mówi się, że niby są audyty, inne rzeczy z całości, ale nadal tak będzie to występowało. bo oni nie piszą żadnych bibliotek pod spodem od zera, tylko biorą jakieś gotowe.
Zgadza się. A że ja w ogóle patrzyłem na te zmiany w kodzie, to też trzeba ten kod znać, żeby to po prostu wyłapać. No już kumy się.
Raczej obfokusacja, ja też dorzuciłem linka do Coldwinda, do jego bloku, bo zrobił Bash Stage Obfocusation Explained i zrobił fajny taki przykład, który tłumaczy już, jak ktoś jest ciekawy, jak bardzo została zrobiona obfokusacja tego i zrobił całą taką analizę tego, w jaki sposób było to zrobione. Więc to też jest ciekawą rzeczą tutaj w całości.
Znaczy, ja mam taką nadzieję tylko, że ta cała gównoburza nie przeminie i będą z tego jakieś wnioski wyciągnięte. No bo to jest gównobura, to jest poważny temat i że nie przyklepiemy tego na zasadzie generalnie, że jest to problem kogoś innego.
Dobra, lecimy dalej, to jak jesteśmy już przy gównoburzach, to OpenTofu zaliczyło de facto kolejną dramę. Dostali pozew od prawników HashCorpu i cała zabawa polega na tym, że jak sobie tam popatrzymy, w skrócie patrząc się, to będzie teraz tak zwane kłamstwo dla dzieci, czyli pominiemy, ale o co chodzi. Poszły takie trzy rzeczy. Fajnie to napisał koleś, który był w Microsoftie odpowiedzialny za open source policy w czasach walk Sun Microsoft.
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami.
Dawno temu, ale to były inaczej, to nie jest to, co było Oracle vs. Google. Wtedy trochę inaczej wyglądały. Były większe problemy. I patrząc się, powiedział trzy grzechy główne OpenTofu. Skopiowany kod bezpośrednio. Czytanie kodu, żeby się nim...
Inspirować,
dokładnie. I kopiowanie funkcjonalności, żeby mieć jeden do jednego. I zaczyna się zabawa, że pytanie, czy firmy, które się podpisały, którym nie zależy na zarabianiu kasy na Terraformie, to jest ważne. Bo fork OpenTofu został zainicjowany przez ludzi, którzy byli w dupie ze swoimi biznesami. Przez ruch HashiCorpu.
Czyli wykorzystywali Terraforma do budowania swoich platform i świadczenia usług sasowych de facto.
Raczej świadczenia usługi sasowej, żeby robić coś z Terraformem i zastąpić dokładnie funkcjonalności płatnych produktów, żeby zabrać tą kasę od HashiCorpu za ich pracę. I teraz jest patrząc się na te wszystkie rzeczy, które się tam pojawiają, to jestem ciekaw, czy te firmy, które popierały, które nie były komercyjne i nie zależało im na tym, czy się przypadkiem nie zaczną tutaj odwracać od całości tej układanki.
Znaczy wiesz, no kwestie prawne na pewno ich mocno wystraszą, ale tak z drugiej strony to jakie mają inne wyjście? Powrót do Terraforma?
Nie mają. Mogą zapłacić za licencję.
No ale daję spoiler, że to są często jakieś tam mniejsze firmy albo często takie startupy, gdzie to im tak mocno wgryzie się w koszty, że ich biznes stanie się trochę mniej opłacalny tak naprawdę. Czy wiesz, to też może być taka opcja, że pokazali swoją jakąś tam możliwości, narobili trochę szumu i w tym momencie będą mieli lepszą pozycję negocjacyjną z HashiCorpem. Tak też się może skończyć de facto.
No więc zobaczymy. Dla mnie OpenTofu będzie czymś, tak jak powiedziałeś, nie ma pomysłu na open source i OpenTofu zajmują się dzieci wylane z wodą z wanny po prostu. Ktoś im sprzątnął piaskownicę sprzed nosa.
Tak, ale no, to powiedzieliśmy, nie mają do końca innego wyjścia, jak to zaadresować. No więc ciekawe.
Zobaczymy. Zobaczymy, jak się rozwinie. Pewnie jak odcinek będzie szedł online, to będą kolejne etapy tej dramy, więc zobaczymy. Dobra.
Ja mam taki artykuł, który nie jest może jakoś porywający, ale jest tam jedno zdanie. Może wychodzi moja wewnętrzna maruda, może gorszy humor, może alergia, nie wiem. Ale tam jest takie zdanie, jak jest postrzegana kreatywność przez deweloperów. Jest takie piękne zdanie. Clever reuse and recombination of existing code are the primary attributes of creativity. Czyli, tłumacząc po polski, że sprytne reużycie różnych kawałków kodu jest to postrzegane jako kreatywność. Mój problem jest teraz taki, jak ja mam z tym zdaniem. To jest coś, co się nazywa po angielsku coupling, czyli zależność oprogramowania. Jak sprytnie te kawałki kodu łączymy, to łączymy je na bazie czego? Na bazie danych de facto. Jak wejdziemy na ten wikipediową artykuł odnośnie couplingu, czyli zależność oprogramowania, to na najniższym i najgorszym poziomie couplingu jest data coupling. Bo w tym momencie tworzymy zależności między modułami, które są nieoczywiste i nagle dostajemy właśnie taki kawałek spaghetti tak naprawdę. Że czy są połączone? Totalnie losowo i nie wiemy, jak to dalej wyglądać ma.
Raczej dobrą rzeczą jest prawdziwy, dobry copy-paste z refaktorem kodu i zrobieniem czego, a nie sprytne łączenie, bo to jest...
Mój problem jest taki z tym, że właśnie ten element sprytny jest tutaj strasznie niebezpieczny tak naprawdę.
Ale to słuchaj, to jest to, co też w sumie zawsze nabijamy się z draja.
jeden kod nie musi być na tyle elastyczny, żeby być wykorzystywany w 10 różnych przypadkach, w różnych sytuacjach. Bo to pachnie jak biblioteka Utils, tylko nazwana odrobinkę inaczej, robiąca odrobinę co innego. Także no tak, tutaj takie moje odcinkowe marudzenie na to, że nie bądźmy aż tak bardzo kreatywni tak naprawdę. No będzie w porządku. Jedna funkcja nie musi robić 10 rzeczy. Dobrze, tyle. Już nie marudzę więcej. Łukasz.
Dobra. Kolejną rzeczą, która się pokazała, TeamCity, pojawiło się TeamCity Pipelines. I ciekawostka jest, jak patrzę na JetBrains, to tak umknął mi cały ekosystem poza IDE, który mają i on ciągle się rozwija. I tutaj przebudowali CI/CD, bo ich CI...
Musieli przebudować, bo ono było świetne interfejsowo. Jak weszła epoka CI/CD jako kod, to było absurdalnie nie do utrzymania.
No właśnie, więc tutaj odrobili pracę i też jest fajne wskazanie, że to jest for small, mid-sized dev teams. Do tego stopnia jest wskazanie, co jest prawdopodobnie dobrą rzecz.
Jest świetne, bo fakt, że TeamCity dla małych i średnich teamów nadaje się fenomenalnie. Dla takich naprawdę dużych zaczyna być już tam bałagan, ale tak, zgodziłbym się. Lata temu korzystałem, dużo nawet.
Pamiętam.
Super. Naprawdę super. Ten model cepatalitencyjny dla agentów był trochę kulawy na dłuższą metę, ale jeżeli ktoś musi budować na on-premie, to działało dużo lepiej niż cokolwiek innego.
Znaczy wtedy było w sensie w stosie dotnetowym to się było dość przyjemne i popularne, tak jak wtedy pamiętam TeamCity. Ale jest spoko, jak popatrzyłem sobie na UI-a, ładniej ten wygląda. Inaczej, tak jak zawsze przy tym, patrząc się te developer experience, jak zawsze jest u nich na najwyższym poziomie. Patrząc się na konfiguracje i inne rzeczy, jak zrobiłem sobie taki przegląd dokumentacji i tego, co pokazują.
To jest trochę jak wejście w ekosystem Apple'a. Jak już korzystasz z innego produktu, to cała reszta się super integruje. Naprawdę działa świetnie.
A, i dodając, to jest tylko online'owa usługa. Plus self-hosted agenty coming soon.
To też ciekawe. Znaczy no, rozumiem czemu w tym kierunku idą. Wydaje mi się, że ich potęga była w tym kierunku, żeby to jednak było hostowane na on-premie. No ale okej.
Okay. Spoko, wiesz, to jest, patrząc się, zobacz, small and medium, więc to też idealnie oddaje potrzebę.
Mhm. Dobra.
To co ty masz dalej?
Chwaląc rzeczy. Mnie zawsze rzeczy w kontekście FinOpsa cieszą i wyszedł nowy KubeCost 2.0 i trochę tam rzeczy doszło. Chwalą się najbardziej kwestią dodania monitorowania kosztów chmurowych w temacie sieci, całego networkingu. Okej, okay, bo to faktycznie było ciężkie do monitorowania, ale doszło też kilka innych rzeczy. Mnie może trochę inne cieszą niż sam networking. Akcje, czyli możliwość reagowania i działania, odpalania różnych akcji, jak nazwa wskazuje, na rzeczy związane z kosztami i to jest fajne. Pojawił się też ML, ale nie AI, tak. Więc oceniam naprawdę. Forecasting, czyli przewidywanie, jak będą wyglądały koszty na bazie historii tak naprawdę. Przydatne, bardzo.
I druga rzecz, która poszła za forecastingiem, to anomaly detection na tym forecastingu.
To był drugi właśnie element, który właśnie mnie chyba najbardziej ucieszył. Czyli wykrywanie, no bo budowanie alertów na bazie, że coś przekroczy jakąś wartość, nie sprawdza się w żadnej skali, jest nieutrzymywalny, potem tylko mamy PR-y, żeby podbić tą wartość de facto. A wykrywanie anomalii to jest faktycznie realna wartość, więc to jest ten feature, który mnie najbardziej ucieszył tak naprawdę, więc widzę, że też wyłapałeś. Jeszcze chwalą się optymalizacjami wydajnościowymi, że nawet 100 razy przy dużej skali. To mnie martwi, jak 1.0 działało, ale okej. Okay. Ogólnie rzecz biorąc, fajny temat, dobrze ta usługa wygląda i jeżeli ktoś potrzebuje, to do zerknięcia jak najbardziej. Co tam masz, Łukaszu, jeszcze?
Dobra. Kolejną rzeczą stąd takie ciekawe zdanie, patrząc się, które powtarzamy też na co dzień klientom w pracy na temat governance'u i posiadania, słuchaj, własnych, tak jak w Protopi pomagamy klientom przy governance'ie i platformizacji usług. To jedna rzecz, która jest fajnie powiedziana, ja zawsze podkreślam, że dużą część kompetencji merytorycznych i też w ogóle powiedzenia sobie strategii, jak chcemy to poukładać, muszą być zbudowane u ciebie w firmie, bo zewnętrzna firma dostarczy ci wszystko. Co z tego, jeżeli taka część właśnie governance'owa, zarządcza powinna siedzieć u ciebie i powinieneś mieć jej całkowitą świadomość?
Ewentualnie firma powinna ci to dostarczyć, a ty przejmujesz to. Żeby nie wybrzmiało, że ty musisz tam to zrobić.
Raczej możesz z tobą ułożyć to. Bo teraz tak, przyniesienie... Zobacz, że mieliśmy na przykład klienta, który miał dość specyficzną sytuację i wziął właśnie taki cały package i okazało się, że ten governance w ogóle mu nie pasuje. I 3 miesiące po rozpoczęciu robienia governance'u okazało się, że trzeba to wyrzucić do kosza i zacząć od nowa. Bo przyszedł ktoś z best practice, to można w cudzysłowie określić.
Znaczy też to tyczy się odnośnie platformy, odnośnie bardzo wielu tematów, że czasami jednakże pewne rzeczy trzeba trochę odrobinę dostosować do tego, co firma ma u siebie tak naprawdę, albo co chce mieć.
Tak, dostosować to jest jedno, ale drugie powinniśmy u siebie w firmie. Jeżeli nie jesteś konsultantem, tylko korzystasz z konsultacji, to ten know-how też powinieneś zacząć budować u siebie.
Zdecydowanie.
Dobra, co u ciebie?
U mnie jeszcze powiedziałem, że nie będę marudził, ale no dobra, już nie powstrzymam się. Streamzy weszło do CNCF-u. Czym jest Streamzy? Operator do utrzymywania kawki w Kubernetesie. To jest o tyle ciekawe, że sam Confluent jakoś się nie pali w tym obszarze, bardziej buduje własną chmurę i w tym kierunku idzie.
Raczej mają działający operator. O, to jest lepsze określenie. Tak. Ale jest to nastawione na klientów enterprise'owych z supportem.
Ale mnie przemyślenie naszło. Mianowicie jestem ciekawy, jak duży kac będzie po kawce. Bo będzie jakiś kac. Czy to będzie kac na poziomie taki, jak na przykład jest po enterprise service busach? No nie, że nagle okazało się, że to kompletnie się nie skaluje i trzeba z tego uciekać de facto i tak dalej.
Wiesz co, ja określę to jako kacu finansowo-utrzymaniowym po oraklach.
Właśnie, a to jest moja druga właśnie. Czy będzie na zasadzie takiej, że to będzie kac na poziomie bas relacyjny, że będzie moment, że stwierdzimy, że to w ogóle się nie daje, a potem wrócimy do tematu już wiedząc, jak z tego nie korzystać, co w sumie wiedzieliśmy od dawna, jak nie korzystać z tego, że wychaliśmy to wykorzystanie.
Ale życie pokazało, że trzeba się sparzyć.
Tak, że jednak cudów nie ma de facto. I czy po prostu kawka będzie kolejnym narzędziem, tak jak jest, nie wiem, jakieś PubSuby, tak jak są bazy relacyjne i tak dalej, że po prostu będziemy to jakoś utrzymywali. Mnie trochę martwi to, nawet jak rozmawiamy, patrzymy, co klienci w ogóle robią i nawet dostajemy komentarze gdzie niegdzie odnośnie naszego złego podejścia do kawki, to jest to, ile odpowiedzialności wchodzi na kawkę i ile ekosystemu wokół niej jest budowane i to się staje tym wąskim gardłem, jakby na to nie patrzeć.
Wiesz co, najgorszą całością tej układanki, tak jak powiedziałeś, że ile razy spotykamy się, że ktoś chciałby, żeby kawka była jedynym źródłem prawdy i bazą danych jednocześnie.
Czyli patrzy się na kawkę jak na coś, co ma nieskończoną wydajność, nieskończone możliwości i nie ma żadnych ograniczeń. To jest trochę przerażające de facto, tak naprawdę. Dlatego ten kac.
Raczej wiesz, a z drugiej strony, wiesz, chcemy mieć dumb brokera, a nie piszemy na przykład independentnego kodu.
Tak, brzmi, bo kawka ma swoje zastosowania, naprawdę w pewnych obszarach jest świetna, jest fajna wydajnościowo, ale też wymaga trochę więcej utrzymania niż przeciętne systemy. No dobrze, tyle naszego kawkowego marudzenia, limit się wyczerpał, zatem masz Łukaszu.
Dobra, to teraz bardziej miły link na koniec. LangChain wrzucił fajne demo i w sumie rozwiązanie, czyli LangChain Extract. I o co teraz chodzi? Wykorzystywanie LLM-ów do tego, żeby z jednej strony wrzucić nieustrukturyzowane dane i wyrzucić do niej dane do jakichś już schematów JSON-owych, do których ekstraktujemy. Czyli fajny przykład, to co mówię o LLM-ach, że to jest bardzo dobry szwajcarski scyzoryk w pracy dewelopera i w możliwościach budowy, w szczególności jak coś potrzebujemy zrobić na szybko. Szymon docenił demo przed tym, jak zerknął.
To dla kontekstu. Demo jest odnośnie tego wyciągania składników ich ilości i jednostek z przepisów. Domena mi bardzo bliska, bo tam sam kiedyś z tym kombinowałem i to jest trudne. Wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach de facto, jak dobrze to robi, jak na słabych opisach, ale to nie jest trywialny proces tak naprawdę, tak?
Tak, więc całość przy dobrym wykorzystaniu promptów i dotuningowaniu do przypadku pokazuje, że mamy na przykład gotowca, który przewali ci dane nieustrukturyzowane i załaduje je w jakiś rozsądny sposób w schematy, które potrzebujesz. I to jest taki jeden z case'ów integracyjnych LLM-ów, które nagle zaczynają mieć sens, jeżeli wiesz, co robisz i spina się to kosztowo.
Czy ja bym też powiedział inaczej? Niekoniecznie przewali, że odpalimy i będzie działało i nie musimy się tym interesować, ale przewali na tyle inicjalnie dobrze, że oszczędzi nam bardzo dużo pracy, bo tu jest też duża wartość, nie? Że ten taki coś, co zrobi z pudełka i będzie dobrze zbane, po prostu będzie tego dużo, a potem możemy się na takich przypadkach krawędziowych zatrzymać, pochylić i spędzić na nich więcej czasu. To samo, co nam zrobiło ORM i inne systemy de facto.
Chodzi o szybkość, cały ten zrobienia tego.
Dobra, to ja mam jeszcze jeden. Jak już chwalimy, to chwalmy tak naprawdę. Bardzo ciekawy wpis od AWS-u. AWS chwali się, jak przyspieszyli tworzenie zasobów, całkowite wykonanie tworzenia zasobów w CloudFormation. W dużym skrócie, podzielili tworzenie zasobu, zawsze podzielone było na dwie części, stworzenie zasobu i potem przygotowanie de facto, stabilizację jego, jak to ładnie jest nazywane. I teraz zrobili taką opcję, że wprowadzili optymistyczną stabilizację, czyli zakładają, że zasób się stworzy i dopiero przy powstrzymaniu tego zasobu od razu problem tworzenia kolejnych zasobów de facto, a wcześniej było tak, że dopiero po stabilizacji zasobu tworzyli zasoby zależne de facto. Wpis w ogóle jest bardzo dobry. Długi fajnie pokazuje, ile się dzieje tworząc zasoby i daje trochę taki wewnętrzne spojrzenie, jak ta chmura działa. Naprawdę dobrze napisane. Długi, z rysunkami, ilustracjami, dobrze zrobione.
Inaczej, pokazuje wytłumaczenie pracy na dependency grafie.
Tak, ale też generalnie, co się dzieje, jak ten zasób otrzymujemy? Dla mnie wpis obowiązkowy, jeżeli ktoś będzie właśnie chciał korzystać z tego Optimistic Stabilization. I w ogóle pomysł jest w sposób bardzo dobry. Faktycznie, bo doskonale wiemy, że jak odpalamy większego Terraforma, Bicepa, to czasami można naprawdę dużo kawy wypić, zjeść obiad i wrócić do czegoś, co jeszcze nie będzie nieskończone, także...
I plan się wywalił po drodze, bo czegoś zabrakło.
Tak, tak też może właśnie być de facto, więc wszystkie ruchy w tym kierunku, żeby IAC działał lepiej, zawsze są mile widziane, naprawdę.
No dobra, to kończymy na dziś. Na razie.
Na razie.